Proszę o zajmowanie miejsc. Koniec przerwy. Kończymy rozmowy. Kończymy rozmowy. Prosimy bardzo o zajmowanie miejsc. Koniec przerwy. Proszę zakończyć już rozmowy. W tej chwili jest 17 radnych. Wznawiam obrady. Mamy kworum. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu porządku obrad. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu brzeskiego i mamy tutaj podpunkty. Sprawozdawcą pewnie będzie pani skarbnik. Powolutku, spokojnie, zaczniemy od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała numer 515/2017 z 18 grudnia 2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Ja już może podstawy prawnej nie będę odczytywać w całości, ale na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 230 ustęp 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Grzegorz Czarnocki, przewodniczący, Aleksandra Bieniaszewska, Jan Uksik postanawia z zastrzeżeniami zaopiniować przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu brzeskiego na lata 2018-2032. Uzasadnienie. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 230 ustęp 2 punkt 1 i ustęp 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu brzeskiego na lata 2018-2032 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz prognozą kwoty długu. Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej sporządzono w szczegółowości określonej w artykule 226 ustęp 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które jednostka będzie realizować w najbliższych latach. Struktura załącznika z przedsięwzięciami spełnia wymogi artykułu 226 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 określono dochody w kwocie ogółem 80 433 661 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 76 927 636 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 506 25 zł. Wydatki w kwocie ogółem 95 850 421 zł ujęto z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 76 700 105 zł oraz majątkowych w wysokości 19 150 316 zł. Uwzględniając wskazane w uchwale dane, jednostka na 2018 rok zaplanowała deficyt budżetowy w wysokości 15 416 7760 zł. Wieloletnie prognozie na 2018 rok określono przychody w kwocie 16 501 760 zł oraz rozchody w kwocie 1 085 000. Odnosząc się do powyższego, należy zauważyć, iż dane wykazane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wskazanym w artykule 229 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Wraz z wieloletnią prognozą finansową przedłożono prognozę kwoty długu na lata 2018-2032, z której wynika, że przewidywana kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 12 575 000 zł. A biorąc pod uwagę dokonane zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017, dokonane w czwartym kwartale, powodujące zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 3 300 000 oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 300 tysięcy, planowana kwota długu wyniesie 8 975 000 zł. Uwzględniając zaplanowane w roku 2018 przychody w kwocie 16 500 000 i rozchody 1 085 000, planowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 24 390 000. Tym samym dług powiatu wzrośnie o 172% w porównaniu do roku 2017. Uwzględniając zaplanowane w roku 2019 przychody w kwocie 6 milionów złotych oraz rozchody 785 tysięcy, planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 29 milionów 605 tysięcy. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono urealnioną kwotę długu na koniec 2018 w wysokości 23 miliony 245 tysięcy oraz w kwocie 28 460 w roku 2019. Skład orzekający, nie kwestionując ujęcia w projekcie urealnionej kwoty długu na koniec roku 2018, zaznacza, że w objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej w takiej sytuacji należy zamieścić informacje dotyczące przyjętych wartości, czy też informacje uszczegółowiające dane przyjęte w dokumencie. Powyższe jest istotne dla oceny prawidłowości planowanej kwoty długu na koniec roku 2018 budżetowego, a następnie kolejnych lat objętych prognozą. Skład orzekający zauważa, że za znaczące znaczenie w latach 2018-2019 planowanej kwoty długu powiatu determinuje przyszłe planowanie wielkości budżetowych, w tym w szczególności tych, które są brane pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż w latach 2018-2032 powiat brzeski spełnia relacje, o których mowa w artykule 243 oraz w artykule 244 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że przedstawiając projekt wieloletniej prognozy finansowej do wyliczenia wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 roku w wysokości 1 115 225 zł. Mając na względzie udzielone przez starostę powiatu wyjaśnienia, przewidywana kwota zrealizowanych dochodów majątkowych na koniec 2017 roku wyniesie 101 980 zł. Tak niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku będzie miało wpływ na wyliczenie wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Mając na względzie wielkości zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 przy uwzględnieniu wykonania dochodów majątkowych na poziomie 101 980 zł rok 2017, powiat nie spełni wymogu wynikającego z artykułu 243 2023 o finansach publicznych roku 2020. Ponadto w świetle przedłożonych złożonych wyjaśnień oraz przewidywanego wykonania dochodów majątkowych skład orzekający wyraża uzasadnione zastrzeżenia co do możliwości zrealizowanych przez powiat kwoty zaplanowanych dochodów ze sprzedaży w latach 2018-2019. Nadmienić należy także, że składy orzekające RIO w Opolu już wielokrotnie zwracały uwagę na realność planowania dochodów z tego tytułu. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia to sytuacja, która utrzymuje się w powiecie od kilku lat, bowiem zaplanowane w dziale 700, rozdziale 705, paragrafie 077 dochody majątkowe w roku 2016 w wysokości 4 073 335 zł zrealizowano w kwocie 165 169 zł 60 groszy, a w roku 2015 na plan w wysokości 2 400 000 osiągnięto dochody na poziomie 22 845 66 groszy. A w roku 2014 plan wysokości 1 036 000 zrealizowano w kwocie 305 536 71 groszy. Tym samym w latach 2015-16 zaplanowane dochody nie zostały wykonane nawet w 5% zaplanowanych kwot, co uzasadnia podstawę zastrzeżeń składu co do wykonania zaplanowanych przez powiat dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2018-19. W świetle powyższego skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Zgodnie z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, podpisane przez przewodniczącego składu orzekającego Grzegorza Czarnuckiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do następnego podpunktu, opinie i wnioski komisji. Prosiłbym bardzo przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo.
Komisja Oświaty zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Tak.
Komisja Rozwoju Gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie.
Czy były wnioski do uchwały do wieloletniej prognozy finansowej? Nie było. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie prognozy finansowej powiatu brzeskiego, wieloletniej prognozy? Proszę bardzo, radny Zeman.
Pani skarbnik, mam pytanie. Być może będzie Pani miała odpowiedzieć. Czy zgodnie z przysługującym prawem będziemy się od tej opinii odwoływać?
Proszę bardzo.
Nie ma potrzeby do odwołania. Opinia jest pozytywna, jednakże skład orzekający ma zastrzeżenia co do realności, jeżeli planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w 2018 i 2019 roku nie zostaną wykonane, wtedy nie osiągniemy wskaźników. Ale to wiadomo, budżet jest materią ruchomą i będziemy w trakcie dokonywać stosownych zmian, żeby te wszystkie wymagania spełnić, jeżeli faktycznie te założenia planowanych dochodów nie zostaną osiągnięte.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Zeman kontynuuje, później pan radny Ryszard Janczyk.
Pytam pani skarbnik dlatego, bo chciałem się utwierdzić w przekonaniu, że zgadzamy się jakby z tą opinią, która została przedstawiona przez Regionalną Izbę Obrachunkową i rozumiem, że tak jest. A jeżeli tak jest, no to faktycznie zastrzeżenia, które wskazane są w tej opinii, budzą nasz, myślę, że uzasadniony niepokój. Ja przynajmniej ekspertem w dziedzinie budżetu nie jestem, ale faktycznie przytoczone tutaj informacje dotyczące chociażby kwoty długu która na koniec 2018 roku ma wynieść blisko 25 milionów złotych i jej wzroście o 172% w porównaniu do roku 2017, czy chociażby właśnie kwestia związana z niewykonaniem dochodów majątkowych, co w sposób bezpośredni ma przełożenie na wskaźniki, te wskazane właśnie w wieloletniej prognozie finansowej, które już na dobrą sprawę w tej chwili, jeżeli porównujemy tutaj ten poziom dopuszczalny do planowanego, mówię to o kolumnie 9.6 i 9.4 w wieloletniej prognozie finansowej, no to już tutaj widzimy, że tak naprawdę tylko setne procenta dzielą nas od tego poziomu dopuszczalnego, jeżeli chodzi o dług. A wiemy doskonale, że na dochody, chociażby tutaj w te, które wpływają na wyliczenie tego wskaźnika, właśnie mają dochody ze sprzedaży mienia, a jak sprzedaż tego mienia i realizacja zaplanowanych dochodów wygląda, no to wiemy. No i w związku z tym faktycznie myślę, że ta opinia jest przynajmniej dla nas, jak ją tutaj czytamy, no jest, budzi wątpliwości co do realności wykonania tego budżetu w latach kolejnych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść? Nie, proszę bardzo. Pan radny Ryszard Jączyk, później pan radny Puszczewicz.
Ja tak ogólnie, bardziej technicznie, organizacyjnie. Nie wiem, czy może nie tyle ma sens, ale słysząc opinię poszczególnych komisji przed opinią RIOS-ką, troszeczkę mam sam obiekcję do organizacji pracy na komisjach. Myślę, że podczas prac komisji, gdybyśmy te opinie mieli, ja rozumiem, że jest termin, inaczej mogłyby wyglądać też rozmowy, inaczej też, zakładam, mogłyby wyglądać głosowania na samych komisjach. Dla mnie ten obraz jest teraz zdecydowanie pełniejszy po odczytaniu tych opinii poszczególnych niż wcześniej na spotkaniach komisji. Więc poddaję pod rozwagę, czy nie należałoby ustalać komisji w takim terminie, kiedy będzie opinia RIO. Ten obraz byłby bardziej czytelny dla nas wszystkich. Dziękuję.
To jest generalnie wniosek pana radnego. Ja tylko przypomnę, że w przeszłości opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej czasami docierają dzień przed sesją, więc jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, w jakim terminie Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawi nam tę opinię. Chyba że państwo radni, ale też chyba następna rada będzie o ostatnią sesję grudniową uchwalać między świętami a Nowym Rokiem. Wtedy jest możliwość ustawienia. Dobrze, to jest ewentualnie na przyszłość. Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, podzielam wątpliwości radnego Ryszarda Jączyka. Na naszej Komisji Zdrowia przy omawianiu budżetu były dwa głosy za, dwa przeciwko. Nie wiem, jakby się sprawa potoczyła, jakbyśmy rzeczywiście tą opinię znali. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja mam takie pytanie, nie wiem, do pana starosty, czy pani skarbnik może jakby sięga troszeczkę w przód i zastanawia się, a co będzie pani skarbnik, jak powiat nie zrealizuje zaplanowanych dochodów w latach 2018-19? Jaki, krótko mówiąc, będzie no, scenariusz? Czy przewidujecie państwo w momencie niezrealizowania tych dochodów no, swoje działania? Co powiat po prostu będzie musiał zrobić, czy będzie mógł zrobić, czy nie będzie to za późno, czy mamy jakby plan na niezrealizowanie tego?
Proszę bardzo.
Szanowni państwo, oczywiście, że tak. Tak jak wspomniałam, budżet jest materią ruchomą. Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, na nowo będzie trzeba weryfikować plan wydatków, i wtedy będzie trzeba z niektórych zadań, z niektórych wydatków rezygnować, żeby dostosować do wymogów, no, przepisów wymagających ustawy o finansach publicznych.
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie. Kontynuuje pan Rony Puszczewicz.
Na przykład jakich?
W zależności od tego, jakie będą możliwości przepisowe, będą to wydatki i bieżące, i majątkowe. Te, które decyzje nie będą już podjęte. Na obecną chwilę mamy, jak ja to nazywam, pobożne życzenia zrealizować wykaz inwestycji, które państwo macie w załączniku do uchwały budżetowej. To jest kwestia zadań. Na niektóre zadania już procedury zostały rozpoczęte, ale niektóre są w planie. Jeżeli nie osiągniemy planu dochodów, analogicznie będziemy musieli korygować plan wydatków, zarówno w zakresie i majątkowym, jak i bieżącym. Będziemy rezygnować z tych wydatków, z których możemy i one nie wynikają z zawartych umów. Na pewno nie zrezygnujemy z wydatków, gdzie już jest na to zadanie zawarta umowa, bądź wydatki związane, załóżmy, z zatrudnieniem, bo wtedy konsekwencje muszą takie być, że trzeba redukcję zatrudnienia dokonać. Natomiast na te wynikające z zawartych umów mamy obowiązek zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności. Ale są też w planie wydatki, które zamierzamy realizować, ale na które jeszcze nie mamy zawartych umów. Zresztą, szanowni państwo, analogiczna sytuacja była rok temu i też w trakcie roku sami państwo wiecie, ile zmian dokonywaliście i zarząd dokonywał, by móc realizować budżet zgodnie z wymogami przepisów prawa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłuchowski.
Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Właściwie proszę o przypomnienie. Co się stanie, jeśli spełnione zostają, niespełnione zostaną przez powiat wymogi wynikające z artykułu 243 o finansach publicznych?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o artykuł 243, na etapie planowania już weryfikujemy, czy te wymogi zostają spełnione i te wszystkie ruchy, które są wykonywane w budżecie, czy pozwalają na uchwalenie zgodnie z przepisami prawa budżetu.
Pani skarbnik Rio wskazuje na uzasadnione zastrzeżenia co do możliwości zrealizowania przez powiat od dochodów ze sprzedaży majątku, a to ewidentnie wpływa na realizację wymogu z 243. Co się stanie? Proszę powiedzieć, nie chcę użyć słowa sankcja, bo to nie jest odpowiednie, ale jeśli ta relacja nie zostanie zachowana, to jakie są następstwa prawne?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy do takiej sytuacji nie dopuściliśmy i myślę, że nie dopuścimy, żeby te sankcje były. Jeżeli będą sankcje, powiem szczerze, jeżeli chodzi o naruszenie, będzie stwierdzenie, byłoby, hipotetycznie rozmawiamy, stwierdzenie naruszenia regulacji prawnych. Trudno mi powiedzieć na tym etapie, bo nie brałam w ogóle pod uwagę, że taka sytuacja może zajść. Szanowni państwo, jesteśmy, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji.
Jak ustawa stanowi w tym zakresie? Tak spytam. To chyba pani jako skarbnik ewidentnie posiada wiedzę pani na ten temat.
Hipotetycznie, zgodnie z literą prawa, jeżeli taka sytuacja by wystąpiła w danej jednostce samorządu terytorialnego, wtedy jest wdrażany program naprawczy.
Przez zarząd, czy zarząd komisaryczny, jak to wtedy?
Nie, nie, nie. No to my sami możemy wdrożyć takie procedury. Chyba że będziemy się uchylać jako jednostka, wtedy Regionalna Izba Obrachunkowa nam nakaże wdrożenie.
Proszę bardzo, pan starosta.
Ja może nie bardziej pod względem finansowym, tylko takim, jak radny patrzy na pewne rzeczy. Panowie i panie, my do budżetu na 18 rok musieliśmy wpisać wszystkie zadania, które planujemy. Które planujemy pozyskać pieniądze także z funduszy, nie wiem, RPO, PROW, czy tam jakieś, czy inne. Nawet jeżeli chodzi o program rozwoju powiatowych i gminnych dróg. My zabezpieczamy pełną kwotę na to. Mając nawet partnerów. I te pieniądze potem 50% spływa od wojewody, 25% od partnerów i one wpływają do naszego budżetu. My w tym budżecie mamy zapewnione 100%. I jak nie będziemy mieli ze sprzedaży, to pokryjemy z tych rzeczy. I to jest takie proste tłumaczenie, jak ten budżet w ciągu roku funkcjonuje. Coś wydajemy, a jak nie będziemy mogli zrealizować jakiegoś zadania, bo nie wygramy konkursu, no to pieniądze znowu są do dyspozycji naszej. Ja nie chciałbym nie wygrywać konkursów, ale mamy taką świadomość, że niektórych po prostu nie wygramy, bo takie jest życie. A może nawet będą problemy z wykonawcami i tak dalej, bo teraz rynek znowu zaczyna być inny. A to, co jest, tak jak pani skarbnik powiedziała, to, co jest w obrębie stałych wydatków, czyli płace i tak dalej, no to muszą być zapewnione. A jeszcze pytanie pytanie, czy tam ewentualna polemika, jak kto na to spojrzy, związane ze sprzedażą majątku. My ten majątek mamy, ja już kiedyś mówiłem, to co, mamy nie pokazywać, że chcemy go sprzedawać? My go pokazujemy, no pokazujemy majątek rzędu, no pani skarbnik, bo mi wyleciało z głowy, ile my w tym roku podajemy do sprzedaży?
To znaczy tak, jeżeli na ten rok tam 3 500 000, ale to są dochody majątkowe, w tym też są dotacje inwestycyjne, no. Także to nie tak do końca.
No dajmy na to ze sprzedaży, niech tam będzie 2,5 miliona.
Milion z groszami.
No nawet, no widzicie, no. Czyli tak, a my mamy ten majątek do sprzedaży, tylko pytanie, czy ktoś będzie chciał go kupić. No jeżeli nie będzie chciał go kupić, no to na siłę nie będziemy sprzedawać. No i dlatego potem wychodzi 5% czy 6%, bo taki mamy rynek sprzedaży, albo taki mamy majątek do sprzedaży. Myślę, że w 18 roku działki w Grodkowie mogą pójść, pewne rzeczy też. No przy szpitalu też mam wątpliwości, czy pójdą, czy nie, no ale to są rzeczy, które my dajemy do sprzedaży i musimy to wpisać, bo takie są założenia. No dziękuję, jeżeli to pomogło w zrozumieniu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pani skarbnik jeszcze chce zabrać głos?
Ja jeszcze do wypowiedzi pana wicestarosty. 736 850 zł, tyle mamy planowane na rok 2018 dochodów ze sprzedaży mienia. Pozostałe to są środki z dotacji. Także staraliśmy się w tym roku, żeby faktycznie urealniać to. Także myślę, że obawy, ja nie dziwię się Regionalnej Izbie, bo takie wręcz musi wskazać na te obawy, jakie są. Te obawy są znane i zarządowi, i państwu, bo często, czy z informacji, jeżeli chodzi o wykonanie półrocza, ten temat był podejmowany i sygnalizowany. Także tutaj nie do końca tak jest, że państwo nie macie tej wiedzy. Może po prostu nie utożsamialiście sobie informacji, które przekazywałam wcześniej, jakie jest ryzyko niewykonania dochodu, bo to ma przełożenie na artykuł 240, czy jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o sytuację, gdyby faktycznie nie udało się osiągnąć tych, będziemy korygować. Będziemy korygować budżet na tyle, żeby osiągnąć te, że tak powiem, wskaźniki. Dotychczas, szanowni państwo, jak sobie przypomniecie poprzednie opinie, nawet opinie do projektu budżetu na rok 2017, te same obawy były i wskazania, że nie będzie wykonanie dochodów w roku 2015 będzie skutkowało nieuchwaleniem budżetu możliwości i zachowaniem tych. Po to konstrukcję budżetu tak, że tak powiem, stwarzamy tą strukturę wszystkich pozycji budżetowych, żeby te relacje zostały zachowane i budżet w miarę możliwości realnie planowany. Aczkolwiek są różne okoliczności w trakcie realizacji i na bieżąco trzeba po prostu dostosowywać się do obecnej sytuacji i ten budżet zmieniać. Tak też taką praktykę myślę, że nadal Rada będzie stosować. Dzięki.
Kontynuuje pan radny Niesłuchowski.
Kontynuując, szpital jest dla nas priorytetem. Bez nowego bloku operacyjnego groziło mu zamknięcie. Przypomina starosta Maciej Stymfański, uzasadniając duże planowane wydatki w Brzeskim Centrum Medycznym. Oczywiście kwota będzie zależna od tego, jaką cenę osiągniemy w przetargu na budowę bloku operacyjnego, która jest najdroższym zadaniem. Panie starosto, pan te słowa wypowiedział i zostały one wydrukowane w prasie 27 grudnia 2014 roku. Pani skarbnik, to o czym pani mówi, że w tym roku udało się to jakoś spiąć, to jest chyba, nie chcę użyć, że dzięki temu, ale dlatego, że my z tych papierowych pieniędzy, które ja tak nazywam tutaj nie pierwszy raz, tak, które są wpisane w budżet, nie uruchomiliśmy ani w 2015, ani w 2016, ani w 2017 tych naszych sztandarowych inwestycji, o których mówił starosta już w 2014 roku. Czyli nie rozpoczęliśmy budowy bloku operacyjnego, którą mieliśmy w budżecie 2014, 2015, 2016, 2017, a łopata nie została do dzisiaj wbita. To, że te środki nie zostały uruchomione, to kolejno też, ale to już obiektywna przesłanka. I tutaj też do mnie jaskółki zaćwierkały, że z tą informatyzacją to ruszy i to nas cieszy. Ale to tylko dlatego nie mieliśmy tak dużych kłopotów, bo nie uruchomiliśmy w najzwyczajnym świecie tych środków już w tym roku. Jak te inwestycje naprawdę ruszą, a w kontekście tego przetargu, który raz się już odbył i tego, co się dzieje na rynku budowlanym aktualnie, gdzie ceny najczęściej są wyższe od tych z kosztorysu, co pokazał ten pierwszy przetarg, my tak przypuszczam, no niestety będziemy, jeśli będziemy chcieli realizować te inwestycje, będziemy musieli przeznaczyć na budowę bloku operacyjnego więcej niż mamy w budżecie. Jak te środki zostaną uruchomione, to będzie tak, jak tutaj jest napisane w tej opinii, że o 172% wzrośnie dług powiatu w 2018 roku i w 2019 też wzrośnie. I powiem tak, może nas i tego zarządu już nie być. Tutaj w Radzie Powiatu, was jako zarządu, ale to jako rada zostawimy tej kolejnej radzie, która będzie. I to nie jest prezent. To jest takie kukułcze jajo, powiem szczerze. Kukułcze jajo, które rzutować będzie na możliwości inwestycyjne potem kolejnych zarządzających. I to jest, powiem szczerze, dla mnie przykre, bo ta sytuacja, ona się nie wzięła ni stąd, ni zowąd dziś. Na to trzeba było, panie starosto, no trochę popracować, bo w innych powiatach ten blok operacyjny jest zrealizowany i praktycznie jesteśmy chyba ostatnim powiatem, gdzie tego bloku nie ma i to jest najzwyczajniej w świecie przykre, a to są po prostu złe decyzje zarządcze i w takim kształcie my tego budżetu, waszego budżetu, który wyście przygotowali, mimo że jest tam kilka zadań, o które żeśmy wnioskowali, dzisiaj jest, jak pani skarbnik powiedziała, może trzeba będzie je urealnić, może jutro nie będzie. Więc w tym kształcie nie możemy go poprzeć. I tej wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, proszę bardzo.
Panie radny, drogi Jacku, cofnę się do historii 2014, więc ja oczywiście też chętnie się cofam, a nie mam sklerozy, więc dokładnie pamiętam, co mówiłem. 2014 myśmy rzeczywiście, projekt bloku był no taki, jak powinien być, ale rzeczywiście bardzo kosztowny. Nie było jeszcze tej edycji, tych dużych pieniędzy, które miały przyjść z Unii i ten projekt uważaliśmy, że przynajmniej 80 lub 75% skorzystamy z projektów unijnych na budowę bloku operacyjnego i doszliśmy do wniosku, że może Mercedes nie, ale z górnej półki ten blok operacyjny był tak zaprojektowany. No niestety wiemy doskonale, że edycja przyszła z Unii Europejskiej, projekty, ale nie w kierunku takim, jak myśmy myśleli, budowy bloków, lecz ewentualnie urządzenia, no, takie pośrednie rzeczy, i dlatego musieliśmy to modyfikować. Modyfikować, czyli ten projekt musieliśmy trochę odchudzić, ponieważ nie wzięliśmy pod uwagę, byliśmy pewni, że jednak z projektu skorzystamy, a tu okazuje się, że z projektu nie możemy skorzystać, że po naszej stronie prawie 100% wydatków. Może nie 100%, bo te 10, 15 do 20% to są te urządzenia medyczne, gdzie my już wchodzimy w te projekty i już mamy niejednokrotnie wygrane te projekty. Więc dlatego ta procedura jakby poszła, jakbyśmy przeczekali, więc zaczęliśmy to odchudzać. To jest jakby jeden powód, a drugi powód, że prolongowano nam blok operacyjny. Czyli prolongowano, bo mieliśmy kiedyś wymóg, że natychmiast mamy blok operacyjny, to sanepid, że natychmiast ten blok powinien być nowy, bo to nie jest prawda, że myśmy nie mieli bloku operacyjnego. Mamy blok operacyjny, tylko rzeczywiście na XXI wiek to on się, i to wszyscy się zgadzamy, nie nadaje. Pytanie do ciebie jest takie, czy ty chcesz tego bloku operacyjnego, czy nie? No chyba chcesz. Więc ten blok operacyjny zrobimy. Pojawiły się nowe pomysły, nie chcę mówić, bo tak jak powiedziałem, jak za dużo się mówi, to potem to nie wychodzi. Więc mówię o finansowaniu. Są pewne pomysły. Mam nadzieję, że ten blok operacyjny właśnie w tym roku ruszy z kopyta. I znaczy w przyszłym. I z tą łopatą to nawet może ze mną wkopać ją. Bardzo proszę. Ale to trzeba najpierw zagłosować za budżetem. I teraz dam ci takie porównanie. Pamiętam, jak burmistrz Huczyński robił stadion. Więc te 30 milionów, bo tam gdzieś około 30 milionów ten stadion kosztował, to wszyscy byli zbulwersowani. Boże, co ty robisz, człowieku? Ty za ten brzeg pogrążysz w długach i tak dalej, i tak dalej. Nadal twierdzę, że stadion nas drogo kosztował. Nadal twierdzę. Bo byłem tego zdania, jestem tego zdania, ale coś się zmieniło, bo okazało się, że nikt już nie mówi, że to proszę spadkobierce długu, bo dług burmistrz Huczyński zostawił. Nie, wszyscy są zadowoleni ze stadionu, nikt już nie mówi o długach, aczkolwiek te długi zostały i one będą jeszcze spłacone przez kilka lat, no nie wiem ile, ale tego, więc... Jest to kierunek bardzo dobry. I nikt teraz nie powie, że stadion nie był potrzebny. Wręcz jesteśmy dumni. Rzeczywiście ten stadion, na tym stadionie uczestniczą i młodzi, i starsi, i w średnim wieku. No więc myślę, że z blokiem operacyjnym ja porównałem stadion. A co dopiero blok operacyjny? Na stadionie nie ratuje się ludzi, a na bloku operacyjnym ratuje się ludzi. Jak będzie to nowoczesny blok, a mamy takie ambicje, żeby był to nowoczesny blok operacyjny, żeby ten nasz szpital był nie szpitalem zaściankowym, żeby ten szpital był naprawdę szpitalem, który no gdzieś przynajmniej w środku albo jeszcze wyżej, jeżeli chodzi o powiatowe szpitale. I jeszcze odniosę się do tego, że wszyscy bloki mają. No mają bloki operacyjne. Tylko te bloki operacyjne, nasz blok był bardzo stary. Rzeczywiście bardzo stary i w tych standardach się nie mieścił. Niektórzy te standardy mieli, ale one, to nie jest poziom wysoki. A my ten blok, jak zrobimy, rzeczywiście to nas będzie kosztowało parę złotych, bo to jest prawda, ale będzie nowoczesny blok i podniesie rangę szpitali, a robimy to dla kogo? Dla mieszkańców, naszych mieszkańców. Bo przecież nasz mieszkaniec w takiej średniej pensji, jego nie stać na to, żeby pojechać sobie prywatnie zrobić no jakiś zabieg lub operację. Jego nie stać, bo taki prywatnie to kosztuje minimum 6 tysięcy, 10, 12 tysięcy. A jeżeli i to właśnie dla tych ludzi rodzimy. No przecież szpitale powiatowe są po to, żeby właśnie każdy korzystał, nawet ten najbiedniejszy z naszego szpitala powiatowego. Dlatego uważam, że to jest dobry kierunek. Obligacje mamy, jesteśmy wypłacalni. Budżet uważam, że jest w dobrej formie. To, co pan starosta Golonka powiedział, rzeczywiście my mamy bardzo dużo projektów, tylko niekoniecznie te projekty wygramy, obyśmy wygrali, ale mamy pokrycie finansowe. No to znowuż te pieniądze, to jest w tym naszym budżecie cały czas ruch. No przecież co sesję coś przyjmujemy, coś wydajemy, cały czas w budżecie coś się dzieje, bo jest refundacja z Unii Europejskiej, z różnych projektów i tutaj nie ma żadnego naprawdę zagrożenia, jeżeli chodzi o nasz budżet. Ja już nie mówię, że my, jeżeli chodzi o kredyty, to mamy bardzo mało procentu w stosunku do budżetu. Więc tu, co mamy problemy, to ze wskaźnikami, czyli cały czas zrównoważyć te wskaźniki. Ale i też te problemy pokonują. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo spokojny, jeżeli chodzi o to. Cały czas potwierdzam, że rzeczywiście ta inwestycja bloku operacyjnego jest dla nas bardzo ważna. No i z kilku powodów. Raz, że to będzie ratowało życie, podniesie standard służby zdrowia w naszym powiecie. No i a dwa, no jest to dla nas kosztowne, no. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli powiedzieć tak, nie robimy bloku operacyjnego, zamykamy szpital powiatowy. No ja sobie tego nie wyobrażam. To jest, nie wchodzi absolutnie w rachubę. My, tak jak nieraz dyskutowaliśmy, a nieraz panowie nam mówiliście, że audyt tu, bo mogliśmy zamknąć niektóre oddziały. Tylko jak nawet ja głośno, czy któryś z członków zarządu powiedział, że być może zamkniemy, to już szpital zamykamy. To już jest tragedia i tak dalej, i tak dalej. A mamy 14 oddziałów, to jest naprawdę duży szpital. Bo co innego Strzelce Opolskie, które mają 6 czy 5 oddziałów, łóżek o połowę mniej, no niewątpliwie to jest zupełnie inny wymiar. My mamy już nieraz to mówiłem, porównywalny wymiar naszego szpitala z Kędzierzynem Koźle. No niestety z finansowaniem no nie jest tak samo. No ale myślę, że jestem umiarkowanym optymistą, że tutaj będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej, że tutaj no w szpitalu pod względem finansowym też będziemy wszystko robili, żeby oczywiście taki ideał dla nas finansowy to jest bilansowanie się, żeby szpital zaczął się wreszcie bilansować, ale wiem doskonale, że służba zdrowia, proszę Państwa, reforma, ja tak się tym trochę zająłem, na świecie nikomu nie wyszło zdrowia, nawet Amerykanom. No nikomu nie wyszła reforma zdrowia. I tak, no taka jest rzeczywistość. Oczywiście miejmy nadzieję, że w Polsce wyjdzie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłuchowski dalej chce kontynuować, czy już koniec? Dobrze. Pan radny Puszczewicz.
Szanowni Państwo, Panie Starosto. W większości swojej wypowiedzi jest w jednym momencie racja, którą chcę panu przyznać. Rzeczywiście, tak jak wspominał pan, ile razy rozmawialiśmy o szpitalu, to wszyscy byliśmy zatroskani tym szpitalem. Broń Boże, nikt nigdy nie chciał likwidować i prawdą jest to, co pan powiedział, że jak gdzieś wspominaliście państwo w dyskusji nawet o likwidacji, to z naszej strony chyba nawet ja się wypowiadałem, że absolutnie jest to niemożliwe. Szpital musi być w powiecie. Ludzie muszą gdzieś chodzić, leczyć się. Blok operacyjny jest bardzo ważny. Natomiast nasze zatroskanie wynika, wie pan, z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to do tego jest no, upoważniona. I jeżeli w opinii RIO czytamy dzisiaj, że działania, które przez te wszystkie lata, tam nawet i pana cytują dosyć, powiedziałbym, tak szczegółowo, nie przynoszą żadnego rezultatu,
i na tą chwilę nie przyniosły, no to proszę jakby nie zastanawiać się, dlaczego rozmawiamy, pytamy i szereg uwag w dalszym ciągu jest z naszej strony, bo to pan z zarządem decydujecie o tych kwestiach. Przypomina mi się tutaj taki, wie pan, dowcip, wysłuchując pańskiego w tej chwili jakby resume. Przychodzi mały Jasio na koniec roku do domu i mówi: mamo, mam 3 dwójki. Z polskiego, z matematyki i z przyrody. Broń Boże, to nie jest aluzja do pana Janka Golonki. Nie, to Jasiu, to tak jak i o Krzysiu można też imiona zamienić. I mama taka zatroskana mówi: Jasiu, aż 3 dwójki, co się dzieje? A jego siostra Gienia mówi: przepraszam, to naprawdę. A jego siostra mówi: mamo, ja się żartuję, bo ma tylko Gienia 2 z polskiego i z matematyki. Z przyrody jej jakoś poszło. Żeby to tak nie było, powiedzmy, w temacie wieloletniej prognozy i ewentualnie przyszłego budżetu. Myślę, że szpital uratujemy wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji na temat wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, będziemy głosować nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Państwo mają gdzieś tak w środkowej części dokumentów, któreśmy otrzymali od starostwa. Więc na podstawie artykułu 228, 230 ustęp 6 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-32 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie drugim uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Traci moc uchwała z 15 grudnia 2016 roku, a ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązującym od 1 stycznia 2018. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma uwagi co do treści? Opiniowania było. Była informacja o opinii. W takim razie, jeśli nie ma chętnych do dyskusji, głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? Proszę podniesienie ręki. Liczę, proszę. 15 jest za. Przepraszam, 15. 5 jest 20. 15 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta uchwała. Przechodzimy do następnego punktu. Budżet powiatu brzeskiego na 2018 rok. I tak jak zwykle mówimy o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedstawi pani skarbnik.
Szanowni państwo, dwie opinie, jeżeli chodzi o sfinansowanie deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej i opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018.